Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Bolesław Drapella, prezes saunowego stawu, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
A zaczynamy od rankingu uczelni perspektyw. Uniwersytet Warszawski pierwszy, za nim Jagielloński, potem Politechnika Warszawska. To trzy najlepsze uczelnie ze wszystkich. To jest taka ogólna część tego rankingu. Politechnika Gdańska uplasowała się tutaj na piątym miejscu w rankingu wszystkich uczelni i na trzecim miejscu w części dotyczącej uczelni technicznych. Natomiast Uniwersytet Gdański w rankingu wszystkich uczelni uplasował się na 11 pozycji, zaś Gdański Uniwersytet Medyczny został sklasyfikowany na 12 miejscu. Chociaż jeśli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie uczelnie medyczne, to Gdański Uniwersytet Medyczny jest pierwszy. Po raz pierwszy przygotowano też ranking uczelni zawodowych, czyli listę uczelni publicznych i niepublicznych kształcących na poziomie magisterskim. No i tutaj okazało się, że Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest najlepszą uczelnią zawodową. Zatem podsumowując, Politechnika Gdańska skok o jedno miejsce w górę, Uniwersytet Gdański skok o 5 miejsc w górę, GUMET spadek o 3 miejsca w dół. Jeśli weźmiemy pod uwagę ranking tylko uczelni medycznych, no to GUMET jest na pierwszym miejscu. Jak radzą sobie nasze pomorskie uczelnie i czy miejsca w rankingu mają znaczenie dla osób, które wybierają się na uczelnie, a potem czy cokolwiek one znaczą dla absolwentów tych uczelni?
Oczywiście nie jest przypadkowy moment, kiedy o tym mówimy, bo jest moment rekrutacji, wyboru studiów. Sam mam syna, który właśnie jest na tym etapie i jest to prawda, wyboru swojego dawno dokonał, właśnie Politechnikę Gdańską. Natomiast tutaj bardzo ciekawi mnie metodologia tego rankingu. Jest bardzo obszerna i wielowątkowa. Jak analizowałem metodologię tego rankingu, to szczerze mówiąc pierwszy raz spotkałem taki ranking, który tak kompleksowo i wydaje mi się rzetelnie, z uwagi na to, że bardzo z różnych źródeł jakby są czerpane dane i faktycznie jest mowa i o absolwentach, i o tych losach absolwentów, co się z nimi faktycznie dzieje, więc nie jest to tylko, powiedzmy, taki ranking profesorów, tak? Zastanówmy się, kto tutaj jest lepszy, tak? Tylko faktycznie, co się dzieje z tymi absolwentami. Więc tutaj moje osobiste taki szacunek, tak, dla twórców tego rankingu, bo faktycznie nie spotkałem się jeszcze z tak obszernym i szeroko, jakby metodologicznie objętym rankingiem, więc tutaj duży szacunek za to.
Na uczelni do zbadania dużo.
Tak jest.
To ja trochę pójdę za moim poprzednikiem, bo też mam syna, który w tym roku dokonuje wyboru studiów, więc jakby jesteśmy na tym samym poziomie, on się zdecydował pojechać za granicę. Natomiast tak patrząc w kontekście, bo takie było pytanie, czy młodzież zwraca uwagę na te rankingi. Myślę, że to zależy od tego, jaki ma cel jakby dla tych studiów. Ja też zwróciłam uwagę na to, co było brane pod uwagę i w jakim procencie, bo tam było podane, że 30% to jest ta efektywność naukowa, 13% też jakby związana z nauką. Innowacyjność tylko 8% jakby była brana pod uwagę jako do tego wskaźnika i 13% to jest ta kwestia odnalezienia się potem na rynku pracy. I nie podważam absolutnie wagi tego, że tą stronę naukową warto weryfikować. Natomiast w tym rankingu ona stanowi prawie 45% całości wyniku. Więc biorąc pod uwagę to, jaką mamy zmienność w tym momencie, ja patrzę przez pryzmat jakby mojej branży i tego, że później rozwijamy pracowników różnych firm, pracujemy z liderami, liderkami, to myślę sobie, że warto by było też mocniej zwracać uwagę na to, na ile to jest realne przygotowanie z kompetencjami pod kątem rynku pracy, a nie tylko, bo oczywiście jeśli myślimy o tym, żeby zostać na ścieżce naukowej po studiach albo już w trakcie studiów jakby iść w tym kierunku, to absolutnie to ma ogromne znaczenie. Natomiast jeśli myślimy o tym, że później to będzie miało wpływ na to, jaką pracę będę wykonywać i biorąc pod uwagę, że też badania pokazują, że ta praca będzie kilka razy zmieniana nawet w kontekście zawodu, tak? Mhm. Że trzeba będzie się przekierunkowywać. Wiemy, że też z powodu sztucznej inteligencji ta zmiana będzie ogromna w przeciągu najbliższych 5-10 lat. To tutaj szukałbym tej elastyczności, tych kompetencji miękkich też w tych rankingach dotyczących miejsc poszczególnych uczelni.
Szczepan Sakowicz.
Z mojej perspektywy trochę pozytywów i trochę, powiedzmy, pytań, czy faktycznie to ma jakieś znaczenie. Świetnie widzieć, że uczelnie, szczególnie Politechnika Gdańska, z którą współpracujemy od lat jako firma Kainos, że się pnie w tych rankingach, bo w ciągu ostatnich 7 lat w uczelniach technicznych z 4 na 3 miejsce, a ogólnie w tym rankingu uczelni z 10 na 5 miejsce. Tak więc fajnie, że poprawiają, cały czas pracują. Znam mnóstwo wykładowców z tej uczelni i faktycznie to jest bardzo dobre. Plus no, moja praca tak naprawdę polega na tym, na w cudzysłowie sprzedawaniu polskich inżynierów tutaj w Gdańsku, wewnątrz firmy dla klientów. Czy większość z nich jest po Politechnice Gdańskiej. I faktycznie te przygotowanie inżynierskie, nauczenie uczenia się, bo faktycznie jak przychodzisz, znaczy od zawsze to było jeszcze przed sztuczną inteligencją, że inżynierowie, programiści musieli tak naprawdę uczyć się nowych rzeczy 2 razy w roku, mhm. bo ta zmiana technologii była tak szybka. I w jakimś sposobem ta baza techniczna, którą otrzymali na uczelni, naprawdę była solidna, że mogli to robić. Z tych rzeczy takich bardziej do zastanowienia, faktycznie tak jak tutaj koleżanka wspomniała, sztuczna inteligencja. W jaki sposób to ma wpływ na studia w takim sensie, że teraz po pandemii i jak wszyscy poszli na zdalne nauczanie, to nawet wykładowcy tutaj z Politechniki Gdańskiej mówią, nie przychodzą do nas studenci na wykłady, bo online są kursy z MIT, z najlepszych uczelni technicznych na świecie. Mój wykład jest świetny, ale przepraszam, no przegrywam z tymi najlepszymi. Na ile właśnie tak szybka zmiana, dynamiczna, gdzie tak naprawdę co miesiąc, dwa teraz zmieniają się narzędzia, inne są ważne, na ile takie stacjonarne studia mają jeszcze sens? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, spojrzałem na inny ranking, taki światowy ranking uczelni i Politechnika Gdańska wyszła pomiędzy miejscem numer 1000 a 1200. Nie? I przeczytałem, oczywiście jest metodologia, tak jak kolega wspomniał, tam trochę też, trochę była inna metodologia, która bardziej bazowała na kadrze naukowej, publikacjach, doktoratach i tak dalej, no ale ciągle to jest jakby metodologia. No i czytałem ten opis i myślałem, czy znowu nie mamy takiej historii, że Polska jest mistrzem Polski, nie? Że wewnątrz Polski, że jakby okej, w Polsce jest fajnie, ale na świecie może tak nie do końca. Tak więc no, to jest kwestia do zastanowienia się, czy fakt, że to jest nasza lokalna uczelnia, fajnie, że idzie do przodu, fajnie, że inżynierów kształci, którzy spokojnie sobie radzą na rynku pracy, no ale też patrzmy trochę z innej, no, i plus, że jest to za darmo, prawda? Bo wszystkie te uczelnie, no, w czołówce jest Stanford, MIT, Cambridge i tak dalej, a tam ktoś kończy z kredytem kilkaset tysięcy, często dolarów, prawda? I zaczyna swoje dorosłe życie z kredytem na plecach. Tak więc no jest pytanie, gdzie jest właśnie ta równowaga?
A na ile taka wysoka pozycja w rankingu, no choćby tutaj przywołanym perspektyw, ma znaczenie, czy wyznacza jakiś prestiż dyplomu danej uczelni z tego rankingu za granicą? Czy pracodawcy zagraniczni w ogóle zwracają na to uwagę, z jakiej uczelni przyszły pracownik, inżynier jest?
Ja mam wątpliwości, czy nawet polscy zwracają jakby uwagę na ten ranking, nawet jak jest to się mistrzem Polski. Znaczy ja bardziej traktuję takie rankingi jako ośrodek motywacyjny dla kadr menedżerskich na uczelniach, tak? Dla ludzi, którzy współtworzą te uczelnie, żeby faktycznie one były coraz bardziej konkurencyjne i w Polsce, i za granicą. I jeśli ten ranking jakby z tej perspektywy jakby spojrzymy, i właśnie dlatego mówiłem o tym rozbiciu, tutaj Asia wspomniała o innowacji, tam jest faktycznie tylko 8%, ale dlatego, że jedynym miernikiem jest liczba patentów i zgłoszonych, więc możliwe, że jeszcze szukają lepszej metody na określenie zmianie tej innowacji, może dlatego, to, tak mam nadzieję, że dlatego tak mało jest tylko na innowacje, ale jeśli faktycznie spojrzymy na to, że to ma być punkt motywacyjny dla uczelni, żeby stać się coraz lepszymi i według różnych kryteriów, że nie można tylko według jednego, tylko jest cała masa kryteriów, które trzeba poprawiać, żeby międzynarodowo być coraz bardziej atrakcyjnym, to ma to sens, tak? Myślę, że ani pracodawcy, ani nawet przyszli studenci jakby na te rankingi tak bardzo nie zwracają uwagę. Krótka tylko dygresja, pamiętam z czasów licealnych, więc jakby niższy poziom, jeśli chodzi o rankingi. Moja szkoła miała bardzo wysokie rankingi, jak zaczynałem, a jak kończyłem, to miała znacznie niższy. I nie wiem, czy miałem coś jakby z tym wspólnego, bo tam akurat były oceny brane pod uwagę wtedy, więc jakby jak widać, rankingi można czasami jakby zmieniać i można nawet własną alma mater jakby wywindować w dół albo w górę. Oczywiście to pół żartem, ale myślę, że to przede wszystkim jest kwestia poprawy danej uczelni. Jeśli to temu ma służyć, super.
A tak właśnie z punktu widzenia zagranicznych pracodawców, z którymi do czynienia ma pan Szczepan Sakowicz też?
No, to jest dosyć ciekawe, bo w sumie to zależy od kraju i od kręgu kulturowego. Takie na przykład dwa ekstrema widzę. Ja po swoich studiach kończyłem Politechnikę Warszawską, zacząłem pracować we Francji i generalnie we Francji jest ogromny nacisk na te uczelnie, powiedzmy, topowe. To taka jest, powiedzmy, bardzo trudno się dostać i ja jestem pewien, że ja dostałem tą pracę, to była praca we France Telecom, dlatego, że moim CV było słowo klucz Polytechnique de Varsovie. To ja mówiłem po francusku. I zrozumiałem to bardzo jasno, jak we Francji te kluczowe stanowiska, szczególnie w administracji publicznej, osoby są zatrudniane tylko i wyłącznie względem klucza, kto jaką uczelnię skończył. A teraz, jak przez ostatnie 18 lat pracuję w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, tam to praktycznie nie ma żadnego znaczenia. Tam się liczą kompetencje. Oczywiście są pewne grupy zawodów, gdzie, powiedzmy, absolwenci Cambridge będą szukali swoich, powiedzmy, znajomych, bo będą uważali, że to jest najlepsza uczelnia, że się po prostu dogadają szybciej, ale drugie ekstremum, gdzie tak naprawdę kompetencje się liczą, a nie dyplom.
A z drugiej strony też, czy w ogóle nasze uczelnie powinny się starać, żeby znaleźć się w tych światowych rankingach wyżej, czy to jest właściwie, powoli się staje bezcelowe, zwłaszcza po tym, jak mówią państwo, zmieniają się te narzędzia, dzięki którym można zdobyć wiedzę, wykształcenie i czy to, po co takie rankingi? Na ile to się będzie już w najbliższej przyszłości sprawdzało, kiedy świat nam się niesamowicie zmienia szybko.
Myślę, że powinny się starać, ale nie dla rankingu, tylko dlatego, żeby ich uczelnia była coraz lepsza. Tak? Te rankingi, jeśli są dobrze skomponowane, to one właśnie pokazują, jaką wartość ma dana uczelnia. Tak? I to jest tylko wynikowa różnych jakby obszarów tej wartości. I jakby z tej perspektywy, tak, każda organizacja powinna się jakby rozwijać i być coraz lepsza. A rankingi są jakimś takim w miarę obiektywnym jakby spojrzeniem na to z danej branży, z danej dziedziny. I nie dla rankingu, ale dla elementów tego rankingu, dla wartości, które niesie sobą.
Ja też bym na to popatrzyła w takim kontekście, że to jest, perspektywy robią dla uczelni polskich darmowy audyt i benchmarking, że jakby każda instytucja, jakkolwiek, z każdej branży musi sobie w jakiś sposób ustawiać, żeby się jak najlepiej rozwijać i zmieniać, żeby wiedzieć, gdzie nacisnąć, gdzie przyłożyć energię, żeby długoterminowo ta organizacja mogła się rozwijać i po prostu to jest takie narzędzie, też bym na to w ten sposób popatrzyła, dla samej organizacji, czyli dla uczelni, żeby popatrzeć, okej, tutaj pytanie, czy oni dostają jakieś informacje zwrotne, choćby w tym, w tych poszczególnych obszarach, które tutaj wymienialiśmy, jak one wypadają. Nie jako tylko globalna liczba, tylko w tych poszczególnych obszarach, bo dla mnie na przykład, gdybym zarządzała uczelnią, to byłoby ciekawe. Okay, jak wypadamy w innowacji, jak wypadamy w absolwentach na rynku pracy. I jeśli oni mają do tego dostęp, to moim zdaniem to dostają darmowe narzędzie do własnego rozwoju. I w tych kategoriach bym na to patrzyła, czy to w kontekście Polski, czy to w kontekście rynków międzynarodowych. Natomiast czy nie czuję, żeby to miało takie duże znaczenie dla pracodawców poza naprawdę wąskimi specjalizacjami, A już dla studentów, patrząc, nie wiem, na mojego syna i jego kolegów, koleżanki, oni patrzyli przez pryzmat, gdzie będą mieli większą różnorodność. Znaczy przynajmniej u nas było takie kryterium. Gdzie będą mieli większą różnorodność i będą się uczyli elastyczności, funkcjonowania w takim środowisku, które będzie dla nich takim wyzwalaczem uczenia się różnych umiejętności. Niekoniecznie, oczywiście merytoryka, ta strona naukowa też, ale to całe otoczenie miało bardzo duże znaczenie. Nie wiem, czy to kwestia pokoleniowa, ale na pewno na to widziałam, zwracali uwagę wszyscy.
Mhm. Znaczy, faktycznie zgadzam się, szczególnie jak ktoś chce być inżynierem, no to dobrą praktyką inżynierską jest spojrzenie na metodologię tego rankingu. I faktycznie dobranie sobie, tak jak koleżanka wspomniała, dobranie sobie na przykład, ktoś ma taką sytuację materialną, że tak naprawdę najbardziej mu zależy na tym, żeby znalazł dobrą pracę, bo wie, że po studiach nie będzie w stanie, powiedzmy, się utrzymywać z innych źródeł. Tak więc może zawsze sobie w tym rankingu sprawdzić uczelnie, które najlepiej mu pasują z tego punktu widzenia, a nie innego. Tak więc to jest jeden punkt. Drugi punkt jest taki, jakby rankingi rankingami, zawsze można sobie stworzyć swój własny ranking, w którym się wygra, ale ja tak się zastanawiam, czy nie lepszym sposobem teraz, biorąc pod uwagę właśnie sztuczną inteligencję, jak przyspieszył ten rozwój, jakby jak znikają zawody, jak inne kompetencje się liczą, czy uczelnie nie powinny pomyśleć, w jaki sposób taki epokowy skok zrobić, prawda? Nie powiedzmy o tam szczebelek być lepszym od kogoś innego, tylko iść naprawdę mocniej do przodu i zredefiniować studia, które będą pasowały do tej nowej epoki, gdzie rzeczy dzieją się szybciej po prostu. Podzielić, co jest taką bazą, która ciągle się liczy, podzielić na to, co możemy spokojnie od pierwszego dnia w pracy używać sztucznej inteligencji, żeby siebie jakby zmultiplikować jako pracownik i zaoferować studia, które będą naprawdę pomagały przystosować się do tej przyszłości.
I w takim podejściu rankingi mogą przeszkodzić, bo jeśli ktoś podejdzie innowacyjnie do tematu edukacji, to nagle się okaże, że się
może
nie mieści w ramach.
Tak, dokładnie. Tak.
Znaczy ja bym do tego dołożyła jeszcze ten aspekt, który ostatnio czytałam, że przewidywania są takie, że teraz nie pamiętam, ale jakiś taki bardzo duży procent, w sensie kilkadziesiąt, w przeciągu kilku do dziesięciu lat znikną zawody juniorskie. Rozumiecie, że nie będzie zapotrzebowania na to, żeby...
na początkujących.
Od razu tak, że tą pracę początkującą będzie mogła wykonywać sztuczna inteligencja.
W informatyce już zniknęły.
Już to się dzieje.
No właśnie.
Już to się dzieje.
W związku z tym, wiecie, to tym bardziej istotne jest, co się będzie działo na poziomie uczelni, bo taki człowiek potem wchodząc na rynek pracy będzie musiał od razu przeskoczyć, wiecie, w kierunku specjalisty, żeby móc dostać pracę. Więc jeśli myślimy o tym w takich kategoriach, to kluczowe jest to, na ile to, co się dzieje na uczelni, to nie jest tylko budowanie pewnej bazy, tylko budowanie pewnych umiejętności czy rozwijanie pewnych kompetencji, które pozwolą przeskoczyć od razu na ten wyższy level.
Żeby potem dać sobie radę na rynku pracy bez większych problemów. Joanna Grandzicka, Bolesław Drapella, Szczepan Sakowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Kampania społeczna.
Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
Reklama.
Odliczanie zakończone. Gotowość startu potwierdzona. Misja NDI Sopot Classic 15 właśnie się rozpoczyna. John Williams i Motion Trio otwierają bramy międzygwiezdnych dźwięków. Planety Gustava Holsta i głos wybitnego tenora Zach Youngbecka rozświetlą muzyczne konstelacje. Przestrzeń otwarta. Opera Leśna Powerade by Energa. Czas od 24 czerwca do 5 lipca.
Na pokład zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz grupa NDI. Bilety dostępne na www.sopotclassic.pl. Włącz się w muzyczną eksplorację wszechświata.
Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Od 25 lipca do 3 sierpnia. 9 premier i dziesiątki wydarzeń towarzyszących, dzięki którym doświadczysz Szekspira nie tylko na scenie. Artyści z Japonii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Polski, Belgii i Stanów Zjednoczonych. Zarezerwuj miejsce na teatralne święto już dziś na festiwalszekspirowski.pl. Mecenasem strategicznym jest Energa z grupy Orlen.
Przejdź na koncert finałowy prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Już 27 czerwca w Gdańsku na Placu Zebrań Ludowych pod hasłem Wolność jest kobietą. Wystąpią Doda, Kasia Linz, Natalia Grosiak, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Piotr Cugowski, Polska Filharmonia Kameralna Sopot i chór Music Everywhere. Otwarcie bram o 19.30. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie organizują Narodowe Centrum Kultury, Miasto Gdańsk i Fundacja Gdańska.
Otwieramy drzwi do radiowego świata.
Zapraszamy Was na urodzinowy piknik rodzinny Radia Gdańsk.
Będą dmuchańce, lody, konkursy, strefa chillu i najlepsza muzyka.
Czekamy na Was w sobotę 28 czerwca od 11 do 15.
Aleja Grunwaldzka 18.
Świętujcie z nami 80 lat Radia Gdańsk.
Partnerzy wydarzenia: TEP Edukacja Sieć Szkół, Poradnia Balans, Lody Bosko, Cyfrowe.pl, Helios.
Reklama. Ludzie i pieniądze.
A już za chwilę porozmawiamy między innymi o tym, że szczęśliwie wyleciał i właśnie dolatuje do stacji kosmicznej ISS Sławosz Uznański. Start polskiego astronauty. Czy powinien zainicjować poważną rozmowę w naszym kraju o naukach kosmicznych? Jaki będzie miał wpływ na rozwój technologii, nauki? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Studio goście, przypomnę, Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos. No i wracamy do Sławosza Uznańskiego, który wczoraj szczęśliwie wyleciał w przestrzeń kosmiczną, dolatuje do stacji ISS. Dokowanie ma się zacząć o 12.30, więc jest on w pobliżu tej stacji w tej chwili. No i chciałam Państwa podpytać, czy start naszego astronauty powinien zainicjować poważną rozmowę w naszym kraju o naukach kosmicznych, ale to jest dosyć szerokie pojęcie, nie tylko o naukach kosmicznych, o rozwoju technologii. Jak to generalnie wpłynie na naszą gospodarkę? Czy wpłynie na rozwój technologii, na zainteresowanie tymi naukami, także przez młodych ludzi?
Moim zdaniem oczywiście, Bolesław, że wpłynie, dlatego że to jest ciągle tak kosmicznie odległe dla nas, tak? Jest to drugi Polak, tak? Po 47 latach jakby znowu odżywa ten temat w takim znaczeniu, że tak, z Polski może pochodzić ktoś, kto faktycznie tam będzie, a nie tylko będzie przez teleskopy oglądał jakby świat, właśnie nie świat, ale wszechświat jakby z naszego świata.
I jest to naukowiec, cywil, a nie wojskowy.
Tak, no i to też totalnie inny geopolitycznie jakby sytuacja niż z majorem ówcześnie Hermaszewskim. Też miałem okazję niedawno odtworzyć sobie relacje Polskiej Kroniki Filmowej z tamtych czasów. To geopolitycznie totalnie inaczej to wyglądało. Nie jest to radziecko-polski lot, tylko to zupełnie inaczej to wygląda. Natomiast rzeczywiście te kosmiczne technologie i firmy różne, które się zajmują i jakby patrzeniem na Ziemię z kosmosu i jakby tym patrzeniem jakby na kosmos z Ziemi i nie tylko z Ziemi, to się jakby ciągle rozwija i coraz więcej jest w Polsce różnych firm, które w jakiś sposób o ten kosmos zahaczają. Więc każdy taki moment, kiedy mamy swój akcent, tak? Czy to przez łazika, czy przez osobę fizyczną, tak? która tam poleci, to na pewno inspiruje młodych ludzi. To powoduje, że czują, że jest większa szansa na to, że coś w tym kosmosie można osiągnąć, więc może warto się w tym kierunku kształcić, może warto zacząć od fizyki na tej Politechnice Gdańskiej. Niestety typowo kosmicznych tutaj kierunków nie mamy w Gdańsku, ale może właśnie też to będzie jakimś impulsem do tego, żeby pójść dalej. Więc oczywiście takie ciągle jeszcze bardzo egzotyczne momenty na pewno rozpalają wyobraźnię i powodują, że jesteśmy coraz bardziej zainteresowani tematem.
No bo firm tych związanych z kosmosem u nas jest chyba około 400. No i na ile to właśnie przyciągnie albo sprawi, że startupy też się mogą bardziej zainteresować tą tematyką, tą dziedziną, branżą też, a z drugiej strony na ile to pokaże zagranicznym inwestorom, którzy chcieliby tutaj realizować jakieś projekty, no że Polska ma, czy polskie firmy mają odpowiednie kompetencje, żeby w ogóle z nimi rozmawiać.
Ja bym pewnie się skupiła na tym, że jak mówimy o tym, że to są kosmiczne technologie, albo mówimy o tym, że człowiek poleciał, Polak poleciał w kosmos, to myślimy głównie w kontekście tego, że jest rakieta, ktoś tam siedzi w środku i lecimy na jakieś ciało albo na stację, nie?
I czy będziemy statki kosmiczne budować.
Dokładnie. A myślę, że to, do czego warto wykorzystać jakby to, że ten temat trafił do mainstreamu, to jakby pokazywać zwykłemu człowiekowi, Polakowi, jakie to są te technologie, które są wokół tej rakiety, czy wokół tego, że pokonujemy tą ogromną odległość do stacji kosmicznej. Co tam się testuje, co można sprawdzić, no nie? Bo większość ludzi pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że to się wiąże z technologiami związanymi z GPS-em, z telefonami komórkowymi, nie wiem, to może mieć wpływ na maty. Tak, czy pogoda, prawda, która nas zaskakuje nieustannie, że to wszystko tak naprawdę jest możliwe w tym kontekście tego doświadczenia, które ma Sławosz Uznański, nie?
Szczepan Sakowicz.
Dla mnie najbardziej się w tym wszystkim podoba, że to jest taki etos inżyniera polskiego, bo bardzo mi się podoba pana Sławosza CV, gdzie on pracował w ostatnich latach. Naprawdę zrobił świetną karierę międzynarodową w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w CERN-ie, pracował nad zderzaczem hadronów, tak więc to jest taka słowo często używane w Anglii, merytokracja, że po prostu on zasłużył sobie na to. Naprawdę jest świetnym inżynierem i tak jak rozmawialiśmy przed audycją, może wreszcie taki pozytywny bohater, a nie gdzie Szczęsny ma willę, gdzie palił fajkę i ile kosztowała ostatnia torebka Dody, nie? Że jakby...
Nic nieznaczące informacje zawracają na głowę.
To kosmiczne pieniądze.
Kosmiczne pieniądze, faktycznie. Tak więc w kontekście też uczelni tak naprawdę, bo operujemy w momencie niżu demograficznego, tak więc wszystkie uczelnie mają jakby mniej chętnych, tak więc żeby utrzymać ten dobry trend i polskiego inżyniera i że na polskie uczelnie techniczne idzie mnóstwo zdolnych ludzi, tak więc pod tym względem mi to się bardzo podoba. Widziałem takie dane z Wielkiej Brytanii, że po tym jak ten Team Peak, bodajże się on nazywał, poleciał w kosmos, to o 15% zwiększyła się liczba aplikacji na kierunki te techniczne STEM, a w ogóle w Chinach po pierwszej misji załogowej na kierunki kosmiczne 3 razy więcej kandydatów mieli po tym, jak polecieli. Tak więc dla mnie to jest jakby pozytywny przykład, co można zrobić, a zgadzam się, technologie kosmiczne, nawet widzimy to po wojnie w Ukrainie, jak jest zagłuszany system GPS, jak na przykład Ukraińcy potrafili zbudować kreatywne właśnie te łodzie zdalnie sterowane, używając Starlinka. Jak widzimy, jak wielką rolę odegrał Starlink, czyli system satelitarny do łączności internetowej, tak naprawdę kosmos moim zdaniem jest bardzo ważny i to jest taki powiedzmy top inżynierski w tym momencie.
Wojna zawsze napędzała jakby rozwój technologiczny. Szkoda, że to w tą stronę musi iść, ale są też pozytywne przykłady jakby niezwiązane z wojskowym użyciem. Chociażby krakowska firma Orbify, też polskiego jakby tutaj jakby autorstwa. Jakub Dziwisz kilka lat temu założył. Oni analizują zdjęcia właśnie satelitarne Ziemi pod kątem lasów, tak? Czyli i nie tylko, w ogóle rolnictwa i wsparcia decyzji deforestacji, tak? Planety, więc jakby można i na Ziemię patrzeć, tak? Jakby wykorzystując te technologie kosmiczne i wylatywać jakby dalej, tak? Czyli to, co od zawsze wszystkich, czy wielu fascynowało, co tam jest dalej, szukamy tego gdzieś tam inspiracji, ale to się wydaje jakby rzeczy strasznie odległe, ale my możemy, wykorzystując właśnie technologie kosmiczne, poprawić jakość życia na Ziemi i lepiej zadbać o planetę, więc na szczęście to nie są tylko wojskowe zastosowania.
No właśnie, choćby to, o czym już pani prezes wspominała. Wszyscy mamy telefony komórkowe, smartfony, a zupełnie nie zwracamy uwagi na to, jak to działa, a to działa właśnie dzięki technologiom kosmicznym między innymi. A z drugiej strony wspomniany Starlink, co by się stało, gdyby Elon Musk wyłączył ten Starlink, czym wygrażał? No, wtedy Ukraina zostaje ślepa na działania wroga i nie może swoich działań precyzyjniej planować. Więc choćby z tego względu bardzo ważne jest to, żeby być w tym sektorze i go rozwijać. No ale właśnie jeszcze chciałam podpytać o spojrzenie zagranicznych inwestorów na ile, czy to jakby uświadomi im, jakiś Polak poleciał w kosmos, no to może oni jednak tymi technologiami się też zajmują, może warto się przyjrzeć i tutaj jakiś interes otworzyć, wejść w współpracę, a my byśmy skorzystali na transferze technologii na przykład.
Na pewno asocjacje Polski jakby z tym biznesem kosmicznym się tutaj pojawiają i to na pewno będzie jakby pomagało. Tak jak widać to w aplikacjach do uczelni, tak samo też polskie firmy, chociażby rozmawialiśmy tutaj o rakiecie Perun, wystrzeliwanej tutaj z Pomorza, więc jakby to są takie firmy, które na pewno odczują to większe zainteresowanie i to,
Space
że...
Space Forest, ta firma
tak,
się nazywa.
Tak, że faktycznie Polska jakby nie jest tylko gdzieś jakimś tam stanem Europy, tak jak to czasami jest z perspektywy Stanów Zjednoczonych określane, czy postrzegane, to na pewno ma dużą szansę na różne takie nawet drobne jakby punkty ruszenia dalej, tak? Czyli tą pierwszą prędkość kosmiczną osiągnąć.
Ja bym powiedziała, że kluczowe w tym momencie, żeby wykorzystać ten moment, bo on będzie momentem. Oczywiście później, wiecie, się pojawi tysiąc różnych innych rzeczy, które nas rozproszą i pójdą w inne strony, żeby wykorzystać ten moment do takiej ofensywy informacyjnej, co my mamy, no nie? Bo to ginie w natłoku różnych innych informacji i pokazanie, wykorzystanie to do promocji tego, co mamy, po to, żeby pokazać właśnie, bo inwestor oczywiście będzie robił sobie jakiś research, ale on będzie patrzył na to, co się pewnie najbardziej wybija, więc po naszej stronie i po stronie polskich przedsiębiorców jest, żeby pokazywać w tym kontekście, my tu jesteśmy w tej branży, my tutaj machamy do was, takie mamy osiągnięcia, takie możliwości, do tego was zachęcamy, chcemy rozwijać to, szukamy też inwestorów, żeby to nie było takie, że teraz wystartował Polak, więc soczewka na naszą stronę i my tu czekamy, weźcie nas, tylko żeby to było proaktywne. Rzeczywiście, że to po naszej stronie będzie, czy my ten sukces wykorzystamy, czy nie.
No, zgadzam się jak najbardziej. Organizacje typu Agencja Rozwoju Pomorza, czy Invest GDA, czy odpowiedniki w innych, powiedzmy, województwach. A myślę, że warto, żeby w tym kierunku poszły, bo w momencie, gdy inwestor przychodzi do Polski, jedną z najważniejszych rzeczy jest, czy są kadry. Tak więc jeżeli będziemy udowadniać ten właśnie etos inżyniera, że są kadry, że jest coraz więcej spółek, które w tym kierunku idą, to przyciągnie inwestycje. Oczywiście to są inwestycje zagraniczne, ale moim zdaniem takie inwestycje, gdy ludzie się kształcą i zdobywają wiedzę domenową, to później zakładają swoje firmy i tak naprawdę to ten cały ekosystem jakby się rozwija, nie? Bo jest kapitał, są miejsca pracy, jest miejsce, gdzie można umiejętności powiększyć i później realizować swoje pomysły.
No, proszę bardzo.
Chciałem tylko dodać, że właśnie Jakub Dziwisz z Orbify jest idealnym takim przykładem, tak? Bo zdobywał doświadczenie w amerykańskich firmach, dwóch, a założył w Krakowie firmę związaną z kosmosem, więc jakby to na pewno, to się dzieje, to nie jest tylko teoria.
A z drugiej strony mamy niezłe kompetencje i doświadczenie i teraz zdaje się, mieliśmy jakąś umowę z wojskiem. Tu chyba Radmor także w to wchodził i chodzi o obrazowanie z satelitów Ziemi, niezależnie od warunków pogodowych, od mgieł i tak dalej, że właśnie jest też jakiś program, który sprawia, że widać wszystko niezależnie od pogody.
No, radarowe obrazowanie, a nie takie optyczne.
Tak. I w związku z tym tutaj też mamy takie umiejętności, kto wie, może jeśli je rozwiniemy znajdą zastosowanie w naszej armii, może będzie to eksportowy też produkt.
I
bardzo
nie tylko
drogi.
W armii odkryto drugi Biskupin, analizując w taki sposób w archeologii.
Czyli
również,
proszę,
archeologia kosmiczna.
Jak to wpływa potem na nasze życie zwykłych ludzi. Kolejna sprawa, to już zbliżają się wakacje, więc taki temat z turystyką związany. Koniec z mierzeniem co do centymetra walizek, dość kilku sizerów w zależności od linii lotniczej, basta z dopłatami naliczanymi tuż przed startem. Unia Europejska rewolucjonizuje podniebne podróże, wyznaczając odgórnie wymiary bezpłatnego bagażu podręcznego na 55, na 40, na 20 cm, do 7 kg maksymalnie wagi, o tym informuje bankier.pl. No a to oznacza, że w te wymiary łapią się walizki, tak zwane kabinówki, które, za które trzeba zapłacić, wykupując pierwszeństwo na przykład, czy w Wizerze, czy w Ryanerze. Jakie to wywoła skutki, jeśli wejdzie w życie, a są bardzo duże szanse, że wejdzie w życie, chociaż może jeszcze nie w te wakacje. Niestety.
To jest znowu projekt, tak? Akurat z branżą lotniczą miałem sporo do czynienia, też jeszcze jako prezes firmy AirHelp i tam właśnie o prawa pasażerskie jakby mocno dbaliśmy.
O walizki też były kłótnie?
Jak najbardziej, w sensie nie tyle kłótnie, co uszkodzony bagaż, zagubiony, bo to jest konwencja montrealska, nas tutaj chroni, tam nie ma mowy o rozmiarach bagażu uszkodzonego, tak, czy nieuszkodzonego, czy zagubionego, ginął bagaże.
Po prostu szkoda.
Giną bagaże niezależnie od rozmiaru, natomiast zdecydowanie rejestrowe częściej ginęły, więc to, co jakby będziemy w stanie wnieść do kabiny, no to jest większa szansa, że jeśli zginie, to dlatego, że zapomnimy o tym. Natomiast ja tylko do jednego jakby wątku tu się odniosę, bo oczywiście lobby linii lotniczych będzie przeciwne jakby takim narzucaniu, będzie mówiło, że znacznie to zwiększy koszty biletów. Tutaj jakby no, przypomnę, może nie wszyscy jakby o tym wiedzą, ale Ryanair też bardzo głośno mówił, że jeśli trzeba będzie wypłacać odszkodowania za opóźnione loty, to znacznie podroży to koszt biletu. I że o całe 2 euro wzrosną ceny biletów w związku z tym, gdyby wszystkim trzeba było wypłacać te odszkodowania, po czym Ryanair podniósł o 2 euro, a nie wypłaca tych odszkodowań prawie w ogóle. Albo robi wszystko, żeby tych odszkodowań nie wypłacać, chociażby wysyłając nierealizowalne czeki w funtach brytyjskich do polskich klientów, gdzie w żadnym polskim banku nie można tego zrealizować, albo jest to bardzo trudne, więc bardzo bym ostrożny. Faktycznie te linie lotnicze jakby z tego żyją, że starają się maksymalizować przychód na każdym jednym centymetrze sześciennym, który mogą sprzedać. Jest to jakiś model biznesowy, pozwala to podróżować taniej, natomiast zgadzam się, że taki podstawowy bagaż, większy niż to, co w tej chwili jest nazywane podstawowym bagażem, powinien być jakby faktycznie prawem pasażera, a nie jego jakby opcją jakby do kupienia. I tak też przed tanimi liniami było, tak? To było naturalne, że ten bagaż podręczny zawsze był z nami, więc myślę,
że... I zawsze w samolocie znalazło się na ten bagaż miejsce.
Znalazło albo pod fotelem, albo na górze, więc jakby tutaj myślę, że tutaj dobry kierunek, aczkolwiek no nie nazwałbym tego rewolucją w lataniu, tak? No jest to na pewno ułatwienie.
Mm-hmm. Ja mam taką myśl, że zawsze na końcu i tak płaci ten pasażer. Jakby konsekwencje nawet tych dobrych intencji. Natomiast mi się pojawia takie, zawsze mam takie jeszcze poczucie, że jak rozmawiamy o pieniądzach przy takich typu biznesach, to warto też popatrzeć, gdzie jest ta linia graniczna, która wpływa na nasze bezpieczeństwo. No nie, że jakby oszczędzanie, dopłacanie z tymi bagażami w tej, z powrotem i tak dalej, linie lotnicze na czymś muszą oszczędzać. Na razie próbują oszczędzać na naszych bagażach, po to, żeby maksymalizować te zyski, z których potem dbają o ten sprzęt czy majątek. I teraz pytanie tutaj, gdzie ta równowaga zostanie ustawiona? No nie, w którym momencie rzeczywiście to wciąż będzie... w kierunku tego, że okej, to jest komfort, to jest to, że powinniśmy mieć bagaż kabinowy, żeby komfortowo podróżować. Z drugiej strony, gdzie jest ta granica finansowa konkurencji pomiędzy liniami i poczuciem bezpieczeństwa, że ten sprzęt, czy to, czym się przemieszczamy, jest dla nas bezpieczne.
Mm-hmm. Właśnie, oczywiście dobra wiadomo, że będzie można mieć tą standardową walizkę. Moje pytanie, jak to zobaczyłem, było takie, czy w samolocie w ogóle jest miejsce na tyle tych walizek? I czy
no wszyscy pójdą, na pewno.
No bo każdy będzie miał teraz. Czy to nie powiększy tej takiego dzikiego pędu, prawda? Jak przed
jak
bramką
można,
Ryanaira, tak?
Można,
żeby szybciej, kolejkę i tak dalej, żeby to wrzucić, wchodzimy, ludzie gdzieś w kolanach trzymają i tak dalej. Tak więc moja jedyna obawa. Z drugiej strony faktycznie Moim zdaniem to jest trochę mylące, jak można kupić lot za tam, nie wiem, 10-20 euro, ale tak naprawdę jak się przejdzie przez tą całą ścieżkę zdrowia Ryanaira czy Wizera, to nie jest nigdy 20 euro, bo tam jest dodawane różnych rzeczy, tak więc...
To za lewą nogę jest 20 euro.
No rzeczywiście, może się okaże, że będziemy płacić wyższe kwoty za wybór miejsca, za możliwość wyboru miejsca, bo teraz na przykład w Ryanairze to się łączy z tym, że można mieć ten drugi bagaż większy, podręczny, który ma takie wymiary, jak te teraz określone przez Unię Europejską. I tutaj było pierwszeństwo wejścia. Teraz może się okazać, że jeżeli chcemy siedzieć obok siebie i mieć pewność, że polecimy, a nie, że linia sprzeda znacznie więcej biletów i nie wyjdziemy po prostu na nasz lot.
Wybór miejsca pewności nie daje. To jeszcze z overbookingiem nie ma. To jest jeszcze osobny temat, który też moglibyśmy długo
o,
mówić.
O, to żyłam w błogiej nieświadomości cały czas w takim razie. No więc zobaczymy, no ale też obawiam się, że to może się skończyć tym, że my będziemy więcej płacić za te bilety. Zobaczymy, będziemy wracać do tematu. No i na koniec już króciutko, rząd przyjął 8. pakiet deregulacji. O tym właściwie, co się w tych wszystkich deregulacjach znajdzie, rząd ma poinformować i premier mówił też, że będzie to na początku lipca. No i tak jak państwo obserwują te wszystkie zmiany, propozycje, to na ile te przyjmowane po drodze to rzeczywiście palące sprawy dla przedsiębiorców, a czego tam zabrakło, czego przedsiębiorcy rzeczywiście oczekiwaliby, żeby w pierwszej kolejności się zmieniło?
Ogólnie bardzo dobrze oceniam kierunek deregulacji, natomiast w tym pakiecie został przyjęty projekt regulacji, więc jakby tego totalnie nie rozumiem, jakby dlaczego regulacje kryptowalut, które skądinąd mogą mieć pewien sens, tak, jeśli chodzi o ochronę przed potencjalnym tutaj oszustwem czy jakimiś wyłudzeniami. Akurat nie dyskredytuję tutaj objęcia kryptowalut nadzorem KNF-u, natomiast dlaczego i kto wpadł na pomysł, żeby nazwać to deregulacją, tego totalnie nie rozumiem.
To w tym 8. pakiecie.
Tak, a więc to jest jakiś dziwny, to normalnie poziom majstersztyk, no ale nie, to jest coś totalnie dziwnego. Natomiast no, ogólnie te deregulacje mają sens i uproszczenia. Jest jeszcze ciągle cała masa absurdów, które warto byłoby uprościć i to jest dobre, ale jak
za
tam się kryptowaluty znalazły i dlaczego to ma być niby deregulacja, tego nie rozumiem.
Znaczy i zawsze podoba mi się kierunek, znaczy wiele osób zarzuca tym wszystkim pakietom, że są powierzchowne, że to jest drobnica i tak dalej, ale moim zdaniem to jest zawsze pójście w dobrym kierunku. Podoba mi się, że większość tych deregulacji zwykle oznacza, że więcej rzeczy możemy online zrobić, zdalnie przez internet, to jakby jest fajna taktyka. Niestety zniknął ten temat, że jedna wchodzi, jedna wychodzi, tak więc tak naprawdę deregulacje wchodząc dalej regulują, no a kryptowaluty faktycznie deregulujemy regulując. Mój kolega bardzo aktywnie handluje kryptowalutami i on na przykład twierdzi, że w ogóle te regulacje weszły już w grudniu. Tak więc tak naprawdę to nie jest nic nowego, że banki mogą zablokować, że faktycznie to zmieniło.
Jedno zdanie.
Ja zawsze patrzę, że to jest taka rzeczywiście miecz obusieczny, że jest regulacja, deregulacja. Ja zwróciłam uwagę na to, że możemy się zgodzić, żeby bank zobaczył nasze konto na ZUS-ie, więc też patrzę na to, że nie to, co jest na wierzchu, tylko warto zawsze patrzeć, co tam jest pod spodem, co małym druczkiem wchodzi przy takiej deregulacji.
Joanna Grandzicka, członek zarządu TIL Global, Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos, byli moimi i państwa gośćmi. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Spotkam się z państwem jutro, 5 minut po godzinie 10. Gościom i słuchaczom serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.